Witam Was, kochani. Kościół, wierzę, że Pan Bóg ustanowił po to, aby po pierwsze oddać Bogu chwałę. Po drugie, żeby przez Kościół Pan Bóg mówić do tych, których zebrał. I po trzecie, aby Kościół mógł mieć ze sobą relacje. Dzisiaj w tych trudnych czasach, kiedy pandemia tak gwałtownie się poszerza, koronawirusa, myślę, że oddać chwałę Bogu nie ma przeszkód w tym, bo można być na nabożeństwie, a wcale Bogu chwały nie oddać. Można być na nabożeństwie, a wcale nie przyjąć słowa, nie dać Bogu dostępu do swojego serca. Natomiast jeśli chodzi o relacje, dzisiaj mamy taki czas, a nie inny, jest to ograniczone, ale też nie jest powiedziane, że te relacje są niemożliwe. Są niemożliwe w takim sensie bezpośrednim, kiedy nie możemy się widzieć, dotknąć, ale mamy telefony, możemy do siebie dzwonić, mamy przeróżne komunikatory, poprzez które również możemy mieć ze sobą relacje. Kochani, chciałbym rozpocząć modlitwą, żeby ten czas, kiedy teraz jesteśmy zgromadzeni, gdziekolwiek jesteś, aby Pan Bóg odebrał sobie chwałę, aby Pan Bóg miał możliwość mówić do nas, do Twojego, do mojego serca. Zatem, jeśli pozwolicie, to chwilę chciałbym skłonić głowę ku modlitwie. Panie, dziękuję Ci za Twój Kościół. Dziękuję, Boże drogi, za to, że gromadzisz nas, abyśmy mogli Tobie chwałę oddawać. Panie, gdziekolwiek jesteśmy, chcemy być tymi, którzy oddają Tobie chwałę. Panie, wiem, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby oddać Tobie chwałę i chcemy właśnie to teraz robić. Tak, Panie, dziękuję za Twoje słowo, żywe, prawdziwe i wierzę, że skuteczne na każdy czas. Tak i proszę o Twoje prowadzenie, o Twoje błogosławieństwo dla tego słowa, które wierzę dałeś do mojego serca. Proszę, Panie, aby ono działało, aby miało moc, Panie, aby miało moc dla każdego, kto słucha słów tego kazania. Panie, bądź wywyższony i dopomóż nam, Panie, abyśmy nie zamykali się na relacje. Tak, kiedy mamy ograniczone możliwości relacji bezpośredniej, chcemy, Panie, pamiętać o sobie. Proszę, pomagaj nam, przemawiaj do nas, podpowiadaj, do kogo moglibyśmy zadzwonić, z kim moglibyśmy mieć relację, choć nie możemy tego osobiście zrobić. A wszystko, Panie, abyś Ty odebrał sobie chwałę, abyś odebrał sobie chwałę ze swojego Kościoła. Kochani, wierzę, że Pan Bóg wlał w moje serce słowo, którym chcę się dzisiaj z Wami podzielić. Pewno wielu z Was spotkało się z sytuacją, kiedy gdzieś sobie spacerujemy, idziemy, przemierzamy jakiś szlak, czy jedziemy samochodem. Jest fajnie, prowadzimy dyskusję, czy jesteśmy skupieni na czymś i w pewnym momencie zadajemy sobie pytanie, gdzie ja jestem. Czy to jest właściwa droga? Zaczynają się wątpliwości. Ja czasami tak mam, kiedy jadę, zamyślę się albo zagadam się. Potrzebuję chwili na zweryfikowanie, czy jestem na właściwej drodze. I zastanawiające w tym jest to, że ktoś, kto błądzi, kto zabłądzi, nie ma problemu z określeniem miejsca docelowego. Nie ma problemu z określeniem tego, gdzie chcę być. Natomiast problem jest, gdzie jestem w tym momencie. Czy to jest właściwa droga? Dzisiaj mamy wiele urządzeń, które załatwiają za nas wiele spraw, między innymi nawigacja, ale i ona musi wiedzieć, gdzie chcemy być. Ona musi wiedzieć na bieżąco, w jakim miejscu jesteśmy, i wtedy dopiero wybrać właściwą drogę. I my jako chrześcijanie doskonale wiemy, dokąd zmierzamy. Doskonale znamy cel swojej podróży. I każdy z nas chce wybrać najlepszą drogę. Każdy z nas chce wybrać taką, która nas doprowadzi do celu naszej podróży. Amen? I chyba każdy powie na to amen. Ale chciałbym, kochani, abyśmy dzisiaj sprawdzili miejsce, w którym jesteśmy, miejsce, którą nazwałem miejsce naszej wiary. Czy my, jako ludzie wierzący, nasza wiara od początku naszego nawrócenia, wiara, która powinna wzrastać, czy nasza wiara jest we właściwym miejscu? Zapewne ci, którzy słuchają tego zwiastowania, zakładam, że to są ludzie wierzący. Ale pytanie, które powstaje, to kto to jest wierzący? Kto to jest człowiek wierzący? Teorią odpowiadając, należałoby rzec, wierzący to ten, który wierzy. Okej. Komu wierzy? W co dokładnie wierzy? Czy to, co wierzysz, jesteś pewny, że prowadzi cię do miejsca docelowego, którym jest niebo? Czy jesteś pewny? Tematem dzisiejszego kazania jest zwątpienie. Moi drodzy, czy zwątpienie jest to coś, nad czym należałoby się zastanowić, czym należałoby się przejmować? Jedna ze słownikowych definicji mówi, zwątpienie to stan psychiczny osoby. Zastanawiałem się nad tym. To pewien stan naszego wnętrza, naszego rozumowania, naszej duszy. To stan psychiczny osoby, która zaczęła wątpić. Która zaczęła wątpić w kogoś lub w coś. To stan psychiczny osoby, która utraciła nadzieję. To znaczy, to nie osoba, która w ogóle nie miała nadziei nigdy, ale to stan psychiczny osoby, która miała nadzieję, która żyła wiarą, ale gdzieś po drodze to utraciła. Albo zwątpienie to utrata wiary w możliwość lub prawdziwość czegoś, w co wcześniej wierzyliśmy, coś, czemu wcześniej ufaliśmy. Z czym, kochani, kojarzy wam się pień? Słowo pień. Dla mnie, pomyślałem sobie, pień, czyli siła, stabilność, to jakaś trwała podstawa, to jakieś mocne oparcie. I tak rozważając to, pomyślałem sobie, skąd się wzięło słowo zwątpienie. Nie wiem, czy dobrze rozumuję, ale to akurat przemówiło do mnie. Z czym kojarzy się wątły pień? Tak jak nazwa mówi, zwątpienie, czyli wątpię w pień, który powinien być podstawą. Dla mnie wątpły pień to coś, na czym polegać nie można. To coś, co nie daje stabilności, ani siły, ani podstawy, ani oparcia. To coś, co powoduje ryzyko. Ryzyko, jeśli cokolwiek chciałbym na nim zrobić. I kiedy patrzymy na Biblię, od samego początku zachęcam do lektury pierwszych rozdziałów Biblii. I tutaj w pierwszej Księdze Mojżeszowej, pierwszy i drugi rozdział mówi o tym, co Pan Bóg stworzył i o tym, co Pan Bóg sam określa, że to było dobre. Czy wierzymy, że to, co Pan Bóg czyni, jest dobre? Patrząc na nasze życie, czy możemy powiedzieć, to co Pan Bóg nam dał. To, co Pan Bóg dla nas stworzył, to jest dobre i ja tego nie muszę poprawiać? Czy jesteś pewny? I trzeci rozdział, zauważmy, pierwszy i drugi mówi o tym, że Pan Bóg coś stworzył i to było dobre, to było bardzo dobre. A trzeci rozdział zaczyna się, tu już wchodzi wątpliwość. Przychodzi diabeł i próbuje wytrącić człowieka z pewności w tego wszystkiego, co wcześniej wierzył, co było taką stabilnością dla jego życia. Trzeci rozdział zaczyna się słowami, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Pan Bóg miał to na myśli? Diabeł próbuje podważać Boże Słowo. Chyba wielu z nas może cytować wiele fragmentów Bożego Słowa, tego, co jest w Biblii napisane. Ale czy nie jest tak, że czasami gdzieś, kiedy próbujemy pójść usilnie inną drogą, zaczynamy szukać takich myśli jak, czy na pewno Pan Bóg to miał na myśli? To, co czytamy dalej, diabeł później przechodzi do ataku, oferując swój pień oparcia. W wersecie 4 diabeł mówi, daje inną pewność. Ten zwątpiały pień, zbutwiały pień swój, podaje, mówi tak, na pewno nie umrzecie. Dalej mówi w 5 wersecie, bo Bóg wie. I pewno moglibyśmy dzisiejszym językiem powiedzieć, no tak, no bo Pan Bóg zna twoją sytuację. Ja wiem, że Biblia mówi tak. Ja wiem, że wiara mówi tak. Ale Pan Bóg wie, że twoja sytuacja jest inna. Pan Bóg wie. Możesz to wziąć, żeby nie powiedzieć ukraść. Możesz nie powiedzieć prawdy, bo to jest taka szczególna sytuacja, żeby nie powiedzieć skłamać i tak dalej, i tak dalej. I później dalej w 7 wersecie czytamy, wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali. I Boża nawigacja im włączyła się, zobaczyli, że to nie jest to miejsce, w którym powinni się znajdować. Wiemy, że najpierw próbowali to ukryć. Schowajmy się gdzieś. Schowajmy swoją nagłość. Zorientowali się. Nie jestem we właściwym miejscu, aż w końcu przyznali się, Boże, zbłądziliśmy. I tak jak od nich, tak i myślę, że od nas zależy każdego dnia, czy zmieniam kurs, czy dalej idę w zaparte, idę tą swoją drogą, którą sobie wytyczyłem. Kochani, jako przykład chcę posłużyć się dzisiaj dwoma osobami z Biblii. Pierwsza osoba opisana w Starym Testamencie, choć chcę czytać z Nowego Testamentu, w jaki sposób Nowy Testament opisuje osobę Abrahama. I to czytamy w liście do Rzymian w 4 rozdziale, od 18 do 25 wersetu. Czytamy tutaj tak. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną ufność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Ale napisano to, że mu poczytano, przepraszam, ale nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Znamy historię Abrahama. Człowiek, który nie może mieć dzieci. Nie może mieć dzieci ze swoją żoną. I przychodzi Pan Bóg i daje mu obietnicę. Mówi, to jest moje słowo. I to zapisało się w jego sercu. To mamy zapisane w Biblii. Takie same słowa, które Bóg mówił i od Abrahama i do wielu ludzi, są zapisane w Biblii dla nas. I Abraham, mając 100 lat, to na co chcę zwrócić uwagę, kiedy realnie patrzy na miejsce, w którym się znajduje. Abraham wbrew nadziei, powiedziałbym, Abraham w beznadziejnej sytuacji, w położeniu, z którego wydawałoby się nie ma wyjścia, Abraham wbrew nadziei żywi nadzieję. Żywiąc nadzieję, uwierzył. On opiera się na tym mocnym pniu wiary swojej w tego, któremu ufał bezgranicznie. On uwierzył zgodnie z tym, co powiedziano, tak, takie jest słowo dla ciebie. Takie będzie twoje potomstwo. I czytamy, i nie zachwiał się. Nie wiem jak wy, kochani, ale mi naprawdę jest to sobie trudno wyobrazić. Mam 100 lat. Nie wiem, jak wyglądał wtedy Abraham, mając 100 lat. Ale pewno patrząc na swoje zniszczone ciało, patrząc na, dzisiaj powiedzielibyśmy, zaawansowanych dziadków, Abraham widzi rzeczy niemożliwe, ale wierzy w rzeczy możliwe dla Boga. I zobaczmy, kochani, co tutaj pisze, że Abraham wiarą dał chwałę Bogu. Wielu z nas mówimy, chwała Bogu. Co to znaczy? Co to znaczy, kochani, w naszych ustach? Abraham pewno nie mówił, nie witał się z innymi, chwała Bogu, ale Abraham w swojej beznadziejnej sytuacji mówi, chwała Bogu, bo wierzę. Czy twoja wiara dzisiaj oddaje Bogu chwałę? To, w jaki sposób wierzysz, to, w jaki sposób patrzysz na trudności twojego życia, to, w jaki sposób patrzysz na niemożliwości twojego życia. Czy oddajesz chwałę Bogu? Abraham oddał chwałę Bogu w sytuacji beznadziejnej, jak czytamy, mając zupełną pewność. Pewność w tego, że cokolwiek Bóg obiecał, tak będzie. On ma moc tak uczynić. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na końcowy tekst, ten, który czytaliśmy. Nie napisano tego. Stary Testament nie jest napisany po to, dlatego, żeby to Abrahamowi przypisać chwałę. Nie poczytano mu tego ze względu na niego, ale nie napisano tego, ująłbym to tak, ale napisano to ze względu na nas. Tak mówi 24 werset. Ale napisano ze względu na nas, którym ma być to poczytane. Dla nas, którzy wierzymy, Nam ma być to poczytane. Taka chwała, jak Abraham miał, ma być naszą chwałą. Czy tak jest? Czy tak jest? Druga osoba, o której chciałbym wspomnieć, biblijna osoba z Nowego Testamentu, to Piotr. Znamy też osobę Piotra. Wiemy, że Piotr był tym, który zawsze się wyrywał. Piotr był tym, którego wiara porywała. I znamy dobrze historię, kiedy Pan Jezus mówi, siadajcie do łodzi, wy się przeprawcie. Zaledwie wsiedli, nie wiem ile czasu minęło, ale zerwała się gwałtowna burza i oto doświadczeni rybacy, którzy stoczyli bój, wierzę, z niejedną burzą. I czytamy w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale od wersetu 24 do 33 takie słowa. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa. I ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem. Nie bójcie się. A Piotr odpowiadając rzekł mu, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi i szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Ja jestem. Jestem, który jestem. Takie jest Boże imię. Imię Jahwe znaczy jestem, który jestem. I znowu mamy sytuację, kiedy człowiek wierzący, ufający Bogu, zaczyna się zastanawiać, czy jest w właściwym miejscu, czy jest bezpieczny. I kiedy ze strachu aż krzyknęli, nie czytam tam, że były jakieś kobiety. Zazwyczaj kobiety tak mają, że zaraz jest pisk, krzyk. Faceci, my tak nie mamy. My tak nie robimy. A jednak sytuacja, w której się znaleźli faceci, czytamy, oni ze strachu krzyknęli. Nie wiem, co widzieli, jakie chmury widzieli, jakie fale widzieli, do tego jeszcze ta zjawa, o której pomyśleli, ale w tym wszystkim Pan Jezus mówi, jestem, który jestem. Ja jestem Bóg, który jest zawsze. Ufajcie, nie bójcie się. I czytamy o niesamowitej wierze Piotra. To on jeden, było ich wielu, ale on jeden miał wiarę. On jeden nie darł się ze strachu, ale on jeden mówi, Panie, jeśli to Ty, jeśli jesteś, każ mi iść po wodzie. Takie proste. Ja mam wiarę, każ mi iść po wodzie. I wyobrażam to sobie. Pan Jezus nie mówi wielkich słów. Piotrze, czekaj, ja ci to najpierw wytłumaczę teologicznie, że wszystko jest możliwe dla wierzącego i tak dalej, i tak dalej. Ale mówi jedno słowo. Przyjdź. Proste. Wierzysz? Przyjdź. I to, co mnie fascynuje w tej historii. I Piotr wychodzi. Nie mam pojęcia, jak on chodził po tych falach. Czy on je przeskakiwał? Nie wiem. To jest dla mnie zdumiewające, ale w jakimś sposobem Piotr, czy jak po schodach, czy nie wiem, ale chodzi. Idzie po wodzie. Idzie. Gdyby Pan Jezus, tak sobie wyobrażam, że był metr od łodzi, to może nie krzyczeli bez przerażenia, może by od razu powiedzieli, Pan. Ale czytamy, że Piotr idzie. Jakiś czas to trwało. Zatem ta wiara, którą Piotr żywił, to nie była wiara jednego kroku, ale idzie, idzie i idzie. I w pewnym momencie, tak to sobie wyobrażam, Piotr idzie do celu, którym jest Chrystus. I w pewnym momencie jego wzrok się odwraca i patrzy, o, ale fala idzie, ale wichura. Stracił wzrok z opoki, którą jest Chrystus. Stracił wzrok z tego pnia, który jest stabilnością. Już nie ma pnia, odwraca się, patrzy na okoliczności i już jest zwątpiały pień. I może słyszał w swoim wnętrzu ten sam diabelski głos, który mówił do Adama i do Ewy. Czy na pewno powiedział, że chodź do mnie? Czy na pewno powiedział, że nie utoniesz? Czytamy. I widząc wichurę, zląkł się wtedy, kiedy się zląkł. Czytamy i zaczął tonąć. I co mnie jeszcze fascynuje w tej historii, że to nie jest tragedia Piotra. Że na tym nie kończy się tragiczna historia Piotra, który utonął. Utopił się, bo mu brakło wiary. Ale czytamy, i gdy zaczął tonąć, zawołał, Panie, ratuj mnie. Nagle odwrócił swój wzrok z powrotem na opokę swoją. Chociaż był już pod falami, chociaż fale przykrywały go. Nie wiem, jak to wyglądało, ale człowiek, który tonie, ma to do siebie, że więcej jest pod wodą, jak nad wodą. Jeśli czytamy, że Piotr zaczął tonąć, to tak to sobie wyobrażam, że to były te chwile, kiedy wydostał się z nad wody i to, co zdążył powiedzieć, to mówi, Panie, ratuj mnie. Trzy krótkie, jakże ważne słowa dla jego życia. Jakże ważne słowa dla jego wiary. Panie, ratuj mnie. I czytamy, a Jezus jeszcze chwilę zaczekał, popatrzył, jak się Piotr męczy, czy tak? Nie. Ale czytamy, a Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go. Uchwycił, tak to sobie wyobrażam, wyciąga Piotra, który znowu stoi na wodzie. Nie jest napisane, że nagle Piotr zaczął lewitować, unosić się nad wodą, ale po prostu Pan Jezus ujął go za rękę i stoją dalej razem na tym wzburzonym morzu. Nie jest tak, że momentalnie wszystko ucichło. Stoją razem na wzburzonym morzu. Ale stoją razem. Wtedy, kiedy Piotr już nie mógł, Pan Jezus trzyma go za rękę. Mówiąc, o małowierny. Czy Pan Jezus powiedział mu, człowieku bez wiary? Nie. Pan Jezus mówi, małowierny. Wow. Małowierny, ten, który chodzi po wodzie w tak szalejącą burzę, w taki sztorm. Ja nie mam takiej wiary, nie wiem. Nie wiem, jak Pan Jezus określiłby moją wiarę. Ale kluczem tutaj tej historii jest pytanie o małowierny, czemu zwątpiłeś. Kiedyś zapisałem sobie w moich notatkach takie zdanie. To, że wpadłeś do wody, to, że nawet jeśli toniesz, niekoniecznie świadczy o tym, że nie masz wiary, ale pewne jest, że zwątpiłeś. Dla mnie Piotr jest bohaterem wiary. Bohaterem, któremu zdarzyło się zwątpić. Bohaterem, którego zwątpienie o niemal kosztowało go życie. Bohaterem, który nawet w swoim zwątpieniu potrafił znaleźć źródło rozwiązania swojego problemu. Bohater, który wynurza się ze swojego problemu, może resztkami sił patrzy na swojego Pana, na swojego Zbawiciela, na tego, któremu ufa, na tego, w którego wierzy i mówi trzy ważne słowa. Panie, ratuj mnie. Może i ktoś z was, kochani, którzy słuchacie tych słów, może wiesz, o czym mówię. Wiesz, o jakim miejscu mówię. Wiesz, jakie to jest miejsce. Kiedy znajdujesz się w wodzie, kiedy nie za bardzo wiesz, jak z tego wyjść, kiedy patrzysz na siebie i widzisz wcześniej człowieka wierzącego, człowieka, który mówił wcześniej, tak, Panie, wierzę Ci, który wcześniej odpowiadał, czy wierzysz, że wszystko jest możliwe dla wierzącego, a mówiłeś, tak, amen, wierzę w to. A dzisiaj gdzieś tam jesteś, w bajorku, a może i w głębokiej, zburzonej wodzie. Największym bohaterom zdarza się zwątpienie, jak Piotrowi. W liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, w szóstym wersecie czytamy takie słowa. Tam jest mowa, cierpi kto, jeśli chorujesz i tak dalej. Chodzi o modlitwę. Chodzi o sposób wyjścia z twojej trudnej sytuacji. I tam jest napisane tak, ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania. Kto bowiem modli się, prosi, ale z powątpiewaniem, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Może właśnie jak Piotr, może i modlitwa twoja jest taka jak Piotr. Idę, wierzę, Panie, pozwól zrobić mi ten krok, robię ten krok, ale gdzieś diabeł jakimś sposobem próbuje odwrócić twój wzrok. I zaczynasz tracić wiarę. Przychodzi zwątpienie. Słowo tutaj mówi do nas, jeśli modlimy się, jeśli prosimy, to bez powątpiewania. Kto wątpi, do kogo przychodzi zwątpienie, ten doświadcza takich niebezpieczeństw, jakich doświadczył Piotr. Sięgnijmy do Ewangelii świętego Marka. Od 9 rozdział Ewangelii Marka, od 16 wersetu do 21. Czytamy tak. I zapytał ich, o czym z nimi rozprawialiście? A wtedy odpowiedział mu jeden z ludu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego. A ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im odrzekł mówiąc, o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. A gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach i zapytał ojca jego, od jak dawna tak się z nim dzieje? A on powiedział, od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. I zaraz zawołał ojciec chłopca, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. A Jezus widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu, duchu niemy i głuchy, nakazuję cię wyjść z niego i już nigdy do niego nie wracaj. Kiedy czytałem to słowo, na myśl przyszedł mi Kościół. Może są ludzie, którzy przychodzą do Kościoła, może są tacy, którzy nieraz mówili o swoich zmartwieniach, o swoich potrzebach, o swoich wyzwaniach, o swoich trudach, przynosili je do Kościoła. I może są tacy ludzie, którzy mówią, tak, przychodziłem, Panie Boże, z tym, ale nic się nie stało. Pan Jezus daje bardzo bezpośrednie wyzwanie. Przywiedźcie go do mnie. Może to był problem właśnie tego człowieka, że nie przychodził bezpośrednio do Pana Boga, ale szukał sobie jakichś pośredników. I okazuje się, że pośrednictwo nie pomogło. Może i przez to słowo Pan Bóg dzisiaj mówi do ciebie, okej, jeśli ludzie zawiedli, to przyjdź do mnie, czy ufasz, że jestem ten, który jestem? Czy jestem ten, który nie zawodzi? Przywieźcie go do mnie. Chcę zwrócić jeszcze uwagę na to pytanie, które ten człowiek z wielką potrzebą zadał Panu Jezusowi. Jeśli coś możesz. Jeśli coś możesz. Czy gdyby on nie wierzył, że może, to przyszedłby do Pana Jezusa? Podejrzewam, że nie. Myślę, że to, co on mówi, jeśli coś możesz, to tak, wierzę, że uzdrawiasz, wiem to, słyszałem, wierzę w to, ale czy dla mnie? Czy dla mnie coś możesz? Czy w moim życiu coś możesz? Czy ja mogę mieć taką wiarę? Jeśli coś możesz. I Pan Jezus mu opowiada to, co wszyscy znamy. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Dla wierzącego, ale nie dla wątpiącego. Co to znaczy dzisiaj w twoim życiu? Wszystko jest możliwe dla mnie, człowieka wierzącego. I też zastanawiające jest to. Myślę, że podobna sytuacja jak do wielu z nas. I ten człowiek mówi do Pana Jezusa, wierzę. Tak, wierzę. Czy to już? Nie. On mówi, jestem człowiekiem wierzącym. Jestem człowiekiem wierzącym. ale jestem na samym środku burzy. I przyszło zwątpienie do mojego serca. Wierzę, ale we mnie jest wątpienie. I tutaj mówi, wierzę i pomóż mojemu niedowiarstwu. Pomóż, bo jestem jak Piotr, który właśnie w tym momencie wyciągnął swoją rękę i resztkami sił woła, Panie, pomóż mi. Panie, pomóż niedowiarstwu memu. W Księdze Izajasza w 46 rozdziale, 12 wersecie jest napisane: Słuchajcie mnie, wy ludzie zwątpiałego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości. Kiedy rozważałem nad tym, co to znaczy, doszedłem do wniosku, że zwątpienie odwodzi od wykonywania, od trzymania się Bożego Słowa. Najpierw przychodzi zwątpienie, okej, wierzę, ale czy na pewno to zadziała dla mnie? Najpierw przychodzi zwątpienie w to, że jest to możliwe. Później przychodzi zwątpienie, czy w ogóle tak robić? Czy w ogóle postępować, jak człowiek wierzący postępuje? A później zaczynamy żyć swoim życiem dalece od sprawiedliwości. To powoduje zwątpienie. Zwątpienie, kochani, patrząc na sytuację Piotra, zwątpienie prowadzi do śmierci. To, co tutaj czytamy w Księdze Izajasza, zwątpienie prowadzi do odejścia od Boga. Człowiek staje się niesprawiedliwy. Na niesprawiedliwość jest dobrą drogą do śmierci. Kochani, wiara i zwątpienie to są dwa zupełne przeciwieństwa. I pewno wielu z nas czyta Biblię i mówi, tak, taką wiarą chcielibyśmy żyć. Pytanie, które się rodzi, ale czy to jest możliwe dla mnie? Czy jest możliwe, żebyś ty żył taką wiarą, jaką opisuje się bohaterów wiary? Oni tak, ale czy ty, czy ja? To jest zwątpienie. Księga Izajasza mówi o Zbawicielu. Prorok Izajasz, Pan Bóg przez niego mówi, i narodzi się dziecię, przyjdzie Zbawiciel i wszyscy to znamy i nadadzą mu imię Immanuel, to znaczy Bóg z nami. I wszyscy wierzymy, że On przyszedł. I ta sama księga w 63 rozdziale mówi, zresztą te słowa później też cytuje Pan Jezus. Jest sytuacja, kiedy Pan Jezus wchodzi do świątyni, otwiera księgę Izajasza i czyta słowa, które były napisane o nim i siada i mówi, teraz to jest wasze zmartwienie, co wy z tym zrobicie. Uwierzycie czy nie? Kochani, ja wierzę, że to jest to słowo, które też Pan Bóg dzisiaj daje do nas. Otwiera nam Pan Bóg przed nami swoje słowo, te same i mówi, uwierzysz czy nie? A słowo w 61 rozdziale Izajasza mówi tak, wcześniej tam Pan Jezus mówi, prorok mówi, namaścił mnie, przeto Bóg namaścił mnie i trzeci werset mówi, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój, czyli słowo zamiast popiołu. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich nazywać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Pan Bóg przez proroka Izajasza. Mówi tutaj wyraźnie, że ludzi wierzących będą nazywali dębami sprawiedliwości. Dąb, im starszy pień, tym mocniejszy, tym bardziej trwały, twardy, stabilny. A my, kochani? Abraham, czytaliśmy, dał chwałę Bogu, dlatego że nie zachwiał się wierze. Nie zachwiał się wierze, choć widział sztorm, choć widział burzę. Piotr zachwiał się wierze, ale nie zginął. I myślę, że też moglibyśmy o nim powiedzieć, że jestem szczepem sprawiedliwości, tym dębem sprawiedliwości. Bo kiedy przydarzyło mu się zwątpić, te trzy ważne słowa potrafił powiedzieć: Panie, ratuj mnie. Kochani, myślę, że te słowa, które Piotr wypowiedział, jakże ważnymi słowami są dla każdego z nas. Dla nas, dla ludzi wierzących, którzy mówimy, że wierzymy, a kiedy przychodzą trudne okoliczności, zaczynamy się zastanawiać, czy dla nas też jest coś możliwe? Dla nas, dla wierzącego? O wiele łatwiej, myślę, przychodzi nam modlić się, kiedy przyjdzie ktoś z problemem i powie: bracie, siostro, módl się. I oczywiście stajemy i mówimy: Panie, modlimy się w Twoim imieniu i tak dalej. Ale kiedy to dotyczy nas samych, kiedy to my idziemy przez sztorm, przez burzę, czy wtedy o sobie możemy powiedzieć: tak, moja wiara to jest taki dąb sprawiedliwości? Kochani, chciałbym pomodlić się dzisiaj z każdym z was. Wierzących na tym świecie, deklarujących się wierzących, jest cała rzesza. Ilu z nich to są ludzie niewątpiący? A my, ty, sobie też zadaję to pytanie. Zatem zachęcam, stajmy teraz przed Bożym obliczem. Spójrzmy na swoje życie, spójrzmy my, bo Pan Bóg zna je dokładnie lepiej niż my sami. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, tak wierzę, że wtedy, kiedy wypowiadamy słowa wierzę, nie wypowiadamy słowa tak chcielibyśmy, żeby było, czy jakieś prawdopodobieństwo, ale wypowiadamy, Panie, te słowa tak samo jak Piotr. Wierzę, wierzę, wierzę. Panie, ale tak proszę, abyśmy wtedy, kiedy je wypowiadamy, abyśmy nie byli tylko teoretykami. Panie, proszę, przydaj nam wiary. Panie, tak chcemy wołać tymi samymi słowami. Panie, wierzę. Wierzę, ale pomóż niedowiarstwu memu. Nie chcę, Panie, żyć teorią biblijną, wiedzieć jak było, jak kiedyś żyli, jaką wiarę mieli, ale Panie, chcę żyć tą samą wiarą. Szczególnie, Panie, kiedy my mamy toczyć bój z tymi wyzwaniami, z tymi sztormami, które przychodzą do naszego życia. Panie, proszę, dopomóż nam, abyśmy nie przeżywali takich sytuacji, że kiedy przychodzi taka burza, a Ty nawet, Panie, jesteś blisko, żebyśmy krzyczeli z przerażenia, ale Panie, chcemy zrobić to, co Piotr. Chcemy powiedzieć odważnie: Panie, jesteś. Jeśli jesteś, to pozwól nam zrobić ten odważny krok. I proszę, Panie, przydaj nam wiary, aby nie było w nikim z nas wątpiącego serca. Panie, a jeśli zdarzy się zwątpić, Panie, daj nam siłę zawołać zawsze: Panie, ratuj mnie. Panie, i dziś wołam, wołam, Panie, z tymi, którzy słuchają tego słowa. Panie, ratuj. Boże, bo wszyscy znamy cel swojej wędrówki. Każdy z nas, Panie, chce być razem z Tobą w niebie. Ale Ty widzisz, Boże, gdzie dzisiaj jesteśmy. Panie, proszę, ratuj nas. Nie tylko, abyśmy się znaleźli w niebie razem z Tobą, ale Panie, aby ci, którzy patrzą na nasze życie, aby to, co my czytamy o Abrahamie, aby tak samo, Panie, abyśmy my mogli być świadectwem wiary w to, co jest napisane, wiarę to, co wyznajemy i rzeczywistość, Panie, abyśmy mogli swoim życiem potwierdzać, że właśnie tak wierzymy. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję, Boże drogi, za to, że dajesz nam ochronę. Tak proszę, Panie, o to, abyś przydał wiary dzisiaj każdemu z nas. Boże, tak słyszymy zatrważające wieści o tym, jak koronawirus się rozprzestrzenia, ile osób traci życie. Boże, proszę, daj każdemu z nas wiary, że w Tobie mamy ochronę, że choćbym zatonął, Panie, choćbym tonął, mogę zawołać, Panie, ratuj, a Ty jesteś, Panie, aby wyciągnąć, Ty jesteś, Panie, aby dać życie. Panie, dziękuję Ci za słowo, które dałeś dzisiaj dla każdego z nas. Panie, bądź wywyższony, Tobie, Panie, chwałę oddajemy. Kochani, na koniec chcę zwrócić się z apelem do tych wszystkich, którzy zadają sobie trud, aby podjąć się oceniania, czy mają być nabożeństwa, czy nie mają być nabożeństwa. Myślę, że najważniejszym wyzwaniem dla nas, czy Pan Bóg jest wywyższony, czy Pan Bóg jest uwielbiony przeze mnie, przez Ciebie, to czy są nabożeństwa takie czy inne, najważniejsze jest to, aby Pan Bóg sobie chwałę odbierał. Módlmy się o siebie nawzajem, wspierajmy tych, którzy chorują i prośmy Pana, aby to szybko ten pożar koronawirusa zgasnął, abyśmy z powrotem mogli być razem w Kościele, abyśmy mogli uściskać siebie tak, jak czyniliśmy to do tej pory. Aby i przez to również Bóg sobie chwałę odbierał. Amen. Zostańcie z Bogiem.